Agrobiznes.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami poniedziałek, 2 grudnia i kolejne wydanie Agrobiznesu w Polskim Radiu Lublin. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o siarkowodorze, który jest śmiertelnie niebezpieczny, a powstaje na przykład w zbiornikach potocznie zwanymi szambami i tutaj trzeba zachować ostrożność.
Lepiej tą pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba.
Będzie też o niechemicznych metodach ochrony roślin, tym razem o metodzie biologicznej.
Ta metoda biologiczna ma teraz swoje 5 minut, można powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy na punkcie, tak jak mówię, zdrowia, wyczuleni i tutaj metoda biologiczna w odpowiednim czasie zastosowana, przy odpowiednim monitoringu, odpowiedniej mądrze zastosowana w odpowiednim czasie, też mówię o temperaturze, wilgotności i tak dalej, żeby te, to są najczęściej żywe owady czy żywe grzyby, muszą mieć warunki do rozwoju.
W cyklu na zdrowie powiemy o zaletach spożywania gruszek, a na zakończenie o wściekliźnie i obowiązku szczepienia kotów na terenach zagrożonych. Szczegóły już za kilka chwil, a na początek sprawdzamy prognozę pogody na najbliższe dni, a tutaj początek tygodnia pogodny, dużo słońca, chmur niewiele i bez opadów, na termometrach kilka stopni na plusie. Druga połowa z przelotnymi opadami śniegu, noce zimne. To tak w skrócie, a oto szczegóły. Jak informują synoptycy, pogodę kształtuje układ wyżowy. Z południowego zachodu napływa wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po mglistej nocy rano będą się utrzymywały jeszcze miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A potem w dzień zachmurzenie małe, dużo słońca, temperatura maksymalna od 6 do 7 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Noc już bez mgieł, a temperatura lokalnie spadnie do zera. Wtorek także słoneczny, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 5 do 6 stopni, wiatr na ogół słaby, południowy, skręcający na zachodni. Noc z wtorku na środę zachmurzona, z temperaturą minimalną od 0 do plus 3. W środę już więcej chmur, ale padać nie powinno, temperatura maksymalna od 3 do 4 stopni. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna od minus 1 do 0, lokalnie może poprószyć śnieg. Miejscami słabe opady śniegu także prognozowane są w czwartek w ciągu dnia, do tego zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura maksymalna od 1 do 3. A co przyniosą kolejne doby? W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, na północy i wschodzie regionu możliwe słabe opady śniegu, a na termometrach maksymalnie od 3 do 5 stopni. Podobna temperatura w weekend, ale będzie więcej słońca i na ogół bez opadów, za to pojawi się okresami porywisty wiatr. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o niebezpiecznym siarkowodorze. Tu Polskie Radio Lublin i poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu 2 grudnia. Bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Szczególną uwagę należy zachować przy opróżnianiu czy naprawie zbiorników potocznie zwanymi szambami. Tam znajdują się toksyczne gazy, w tym siarkowodór, który jest śmiertelnie niebezpieczny, mówi doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Jeżeli ktoś chce przeprowadzić naprawę takiego zbiornika albo wykonuje wykop pod studnię, to trzeba pamiętać, że w takich miejscach może znajdować się siarkowodór. On jest produktem rozkładu substancji organicznej. W ściekach tych substancji mamy bardzo dużo. Jeśli brakuje tlenu, to siarkowodór będzie nam się pojawiał. Przy czym ten gaz nie ma barwy, ale ma zapach, który powinien nas już zaniepokoić w sytuacji, kiedy na przykład ktoś prowadzi właśnie takie prace naprawcze i czuje zapach, ogólnie to się mówi, zgniłych jaj. Chociaż nie do końca, ponieważ ten zapach zgniłych jaj też może dotyczyć innych związków siarki. Alkoholi siarkowych, może to dotyczyć sulfidów, może merkaptanów. Przy czym ważne jest to, jaka jest intensywność tego zapachu. Próg wyczuwalności siarkowodoru to jest około 2 mg na metr sześcienny. Przy 4 mg na metr sześcienny czujemy już bardzo silny zapach. Natomiast powyżej 300 mg on staje się dla nas niewyczuwalny. Poraża nerw węchowy i osoba, która wdycha ten gaz, jest tego nieświadoma, bo ona tego nie wyczuwa. Jest porażenie nerwu węchowego i po prostu nie odbiera bodźców, więc nasz mózg nie jest w stanie zareagować na zagrożenie. Przy wartościach powyżej 100 mg na metr sześcienny następuje na przykład uszkodzenie wzroku. Już 6 mg na metr sześcienny jest niebezpieczne dla człowieka, a powyżej 1 mg na metr sześcienny następuje śmierć po jednym wdechu. To już jest wartość, która niestety kończy się zgonem. I osoby, które decydują się na takie prace, naprawdę lepiej się nad tym dwa razy zastanowić, ponieważ warto wezwać odpowiednią ekipę, która ma odpowiedni też sprzęt, ma mierniki, może zmierzyć stężenie tego gazu, zanim wejdzie. W ogóle, jeżeli był jakiś zbiornik, w którym znajdowało się jakieś odpady, nawet biologiczne, organiczne, czy w tym wypadku szambo, warto otworzyć klapę, nie nachylać się, odczekać. Im dłużej, tym lepiej, aż ten gaz nam ucieknie, bo nie jest ciężki, on się zbiera na dole. Więc schodząc w dół, to stężenie jego jest tam jeszcze większe, więc tutaj lepiej tą pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba i tak łańcuch, taka reakcja łańcuchowa i no niestety w większości przypadków kończy się to śmiercią.
W celu zabezpieczenia zbiorników i otworów w ziemi, takich jak szamba, zbiorniki na gnojówkę czy studzienki kanalizacyjne, należy przykryć je solidnymi pokrywami czy włazami. Przykrycie takie powinno nie tylko wytrzymać określony ciężar, ale także uniemożliwić jego otworzenie, podniesienie czy uchylenie przez osoby niepowołane, a szczególnie dzieci, które w trakcie zabawy mogą chcieć podnieść przykrycie, na przykład z ciekawości, przypominają inspektorzy BHP. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Agrobiznes na antenie Radia Lublin do godziny 6.
Agrobiznes.
Tu Polskie Radio Lublin i poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Na Zdrowie.
Na Zdrowie.
Gruszki należą do najbardziej znanych owoców w Polsce. Są bogate w błonnik, zawierają również witaminy, potas i wiele innych cennych składników. Mają też właściwości lecznicze. Spożywanie gruszek m.in. sprzyja zdrowiu układu sercowo-naczyniowego i korzystnie wpływa na mikroflorę bakteryjną jelit. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Owoce gruszki, choć znane są od wieków, wciąż są niedoceniane. Obok walorów smakowych mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, dlatego warto je włączyć do diety. Jednak nie mogą być spożywane w nadmiarze.
Jesień w pełni, więc i na sklepowych półkach, i w sadach pojawiają się gruszki. Jest to bardzo ciekawy owoc i warty swojej uwagi.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W miąższu gruszki znajdują się tak zwane komórki kamienne, które są nasycone solami mineralnymi i przez to mają taką twardą tkankę. Jest to wyczuwalne, jak spożywamy gruszkę. Natomiast te komórki kamienne to jest taka frakcja, powiedzmy, błonnika, która będzie wpływała dość dobrze na przewód pokarmowy i będzie pomagała się wypróżniać. Więc z tego też powodu warto byłoby gruszki włączyć do diet osób, które mają problemy z zaparciami. Gruszka ma w swoim składzie dość dużo błonnika, bo to jest od 10 do 15%. Ponieważ w owocach gruszki jest dość dużo fruktozy, to nie każdy może spożywać te owoce w nadmiarze. Osoby, które źle to tolerują fruktozę, albo osoby, które mają silne zapalenia jelit wymagające stosowania diety niskobłonnikowej, ale też niskofruktozowej, nie powinny spożywać tych owoców. Co do pozostałej grupy osób, myślę, że nie ma przeciwwskazań i warto byłoby włączyć ten owoc do codziennej diety. Wybierając gruszkę, należałoby szukać tych egzemplarzy, które są dość twarde. Im dojrzalszy owoc, tym więcej w nim węglowodanów, a mniej kwasów owocowych i pektyn. W związku z tym taka gruszka w pełni dojrzała będzie miała wyższy indeks glikemiczny i będzie to wyższy wyrzut cukru po konsumpcji takiego produktu w organizmie człowieka. Natomiast jeżeli wybierzemy gruszkę, która jest dość twarda i ma w sobie właśnie sporo tych komórek kamiennych, to taka gruszka będzie bardzo powoli uwalniała cukry proste do naszego organizmu, a przez to stężenie i ta glikemia będzie dość niska. Należy pamiętać o tym, że gruszki takie przejrzałe, już z brązowymi plamami, nie powinny być spożywane, bo istnieje ryzyko, że te plamy na tych owocach to już nie plamy takie naturalne, ale mogą rozwinąć się tam grzyby i mykotoksyny.
Na zdrowie.
Owoce gruszki są wciąż przedmiotem badań naukowców, które potwierdzają ich właściwości lecznicze.
Gruszki zawierają w sobie duże ilości przeciwutleniaczy. Chodzi tutaj mi o związki fenolowe i flawonoidy, które wyciszają stan zapalny w organizmie, ale mogą też zapobiegać chorobom. Są badania naukowe, co prawda pojedyncze, że w niektórych rodzajach raka spożywanie i gruszek, i jabłek, a więc tych owoców bardzo podobnych do siebie, w których jest sporo błonnika, ale też jest taka substancja, która nazywa się florytyna, i okazało się, że konsumpcja właśnie tych owoców, ze względu na ten wspomniany przeze mnie związek, może być rekomendowana u osób, które mają choroby nowotworowe. Okazało się, że ten konkretny związek, florytyna, indukował apoptozę, czyli śmierć komórek czerniaka skóry, i to już jest dobry wniosek. Oczywiście jest to pojedyncze badanie i należałoby pogłębić te badania, czy rozszerzyć na inne linie komórkowe, natomiast jest to dla nas taki wyraźny sygnał, że te gruszki mogą być niedoceniane przez nas, a mogą być naszym mlekiem. Konsumpcja gruszek może być też przydatna u osób, które cierpią na biegunki. Okazuje się, że ta duża zawartość garbników w gruszkach może przyczynić się właśnie do zatrzymania biegunki albo do poprawy pracy przewodu pokarmowego. Są badania naukowe, które potwierdzają, że sfermentowany sok z gruszki może wpłynąć korzystnie na poprawę stanu zdrowia u osoby, która ma wrzody żołądka zindukowane bakteriami Helicobacter pylori. Oprócz tego są badania, które potwierdzają, że ze względu na to, że gruszka ma w sobie dość dużo potasu, to może być to dobry składnik diety u osoby chorującej na nadciśnienie krwi. Ten potas, który w gruszce pokrywa aż 6% naszego dziennego zapotrzebowania, może wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi, no i może też w konsekwencji poprawić inne choroby sercowo-naczyniowe, które są wywołane właśnie nadciśnieniem.
Ekstrakty z owoców gruszki znalazły również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Doskonale sprawdzają się w pielęgnacji skóry, wykazując właściwości antybakteryjne i grzybobójcze.
Na zdrowie.
Agrobiznes w Radiu Lublin w poniedziałek 2 grudnia do godziny 6 powiemy jeszcze o niechemicznych metodach ochrony roślin. Słuchamy poniedziałkowego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin 2 grudnia. W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne, a dopiero gdy okażą się one niewystarczające, można zastosować metody chemiczne. Jedną z metod niechemicznych jest metoda biologiczna, mówi dr inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ochrona biologiczna to jest wykorzystanie żywych organizmów, czy to będą bakterie pożyteczne, czy grzyby pożyteczne, czy owady pożyteczne, czy niecienie pożyteczne, do zwalczania tych organizmów, które nam zagrażają. Nie? Medialnie robi się ta metoda popularna w mediach i właściwie w różnych konferencjach i dla profesjonalistów, jak i dla działkowców. Ta metoda biologiczna ma teraz swoje 5 minut, można powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy na punkcie, tak jak mówię, zdrowia, wyczuleni, i tutaj ta metoda biologiczna w odpowiednim czasie zastosowana, przy odpowiednim monitoringu, odpowiednio mądrze zastosowana, w odpowiednim czasie, też mówię o temperaturze, wilgotności i tak dalej, żeby te, to są najczęściej żywe owady, czy żywe grzyby, no muszą mieć warunki do rozwoju. No jeżeli nawet metoda będzie bardzo genialna i bardzo świetna w laboratorium, powiedzmy, zwalczamy pędraki w trawnikach niecieniami, no wszystko super, w laboratorium to wychodzi bardzo świetnie, nie? Niecienie, które zjadają tylko pędraki i tylko i wyłącznie te niecienie jedzą pędraki, no to wszystko super. Natomiast no, w laboratorium na szalce to wychodzi świetnie, natomiast nie zawsze wychodzi świetnie na trawniku w domu, przy domu, ponieważ jeżeli mamy ten trawnik suchy, no to ten niecień padnie szybciutko, bo musi mieć wodę do rozwoju, wilgoć, musi być ten trawnik chociaż troszeczkę nawilgocony, ale też niecień się przemieszcza w kropli wody, nie? Więc jeżeli w tym momencie, jeżeli ten niecień nie ma kropli wody i trafi, wlejemy go nad konewką w roztworze, te niecienie na trawnik i będzie sucho, to potem ten niecień szybko nam padnie, nie? I wydaliśmy pieniądze, chcieliśmy mieć efekt zwalczania pędraków w trawnika, a nie ma żadnego efektu, nie? Czyli ta metoda biologiczna wymaga pewnej takiej trochę też mądrości, takiego jakby przestawienia się. Tutaj należy też powiedzieć, że trudno jest, powiedzmy, jedną nogą, ja tu jestem taki chemiczny, bardzo chemizacyjny, kocham ochronę chemiczną, prawda, a tu będę tak co niedziela sobie raz zastosuję biologię, nie? No tutaj to tak troszkę trudno by to było, trzeba to jakoś, powiem, ogarnąć całościowo, no takie modne słowo holistyczne podejście, no to może bym tutaj bardzo może nie wchodził, że tak powiem, aż tak bardzo, no, ale to rzeczywiście to tak potrzeba trochę myśleć całościowo, no, jeżeli zaczniemy kombinować tak trochę, dzisiaj sobie prysnę, a jutro sobie dam biologię, a pojutrze biedronkę, a potem złotooka, no to tak nie bardzo działa. No potem jestem niezadowolony, bo nic tam nie działa. No i mówimy, no to ta ochrona chemiczna to jest na nic, bo pewnie oszukany środek, a ochrona biologiczna też jest na nic, bo pewnie nam sprzedali jakąś złą, chorą biedronkę czy coś. Nie, jesteśmy niezadowoleni ze wszystkich stron. Także to trzeba jakiejś mądrości, tutaj, takiego zdrowego rozsądku. I jeżeli to tak lekko podejdziemy zdroworozsądkowo, przeczytamy etykietę, zobaczymy, co tam jest napisane.
Inne metody niechemiczne w ochronie roślin to m.in. metoda mechaniczna, hodowlana, agrotechniczna czy fizyczna. A już za chwilę w Agrobiznesie na antenie Radia Lublin powiemy o wściekliźnie. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin przypominamy, że wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny w województwie lubelskim. Wskazano gminy na terenach powiatów tomaszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, chrubieszowskiego i krasnostawskiego, gdzie wyznaczone zostały obszary zagrożone wścieklizną i na tych obszarach obowiązuje szczepienie domowych kotów przeciwko wściekliźnie. W rozporządzeniu określono obszar zagrożony wścieklizną zwierząt w powiatach biłgorajskim, chrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim i zamojskim, obejmujący cały powiat tomaszowski, w powiecie biłgorajskim, w gminie Józefów, miejscowości Czarny Las, Długi Kąt, Górniki, Samsonówka, Stanisławów i Szopowe, w powiecie zamojskim, gminy Adamów, Komarów Osada, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Sitno, Zamość, gmina miejska i wiejska oraz Stary Zamość, w powiecie chrubieszowskim, w gminie Chrubieszów, miejscowości Cichobórz, Czumów, Kosmów, Kozodawy, Masłomęcz, Mieniany i Ślipcze, gminy Dołchobyczów oraz Mircze, a w gminie Werbkowice, miejscowości Adelina, Sachryń, Sachryń Kolonia, Turkowice, Wronowice i Zagajnik, w powiecie krasnostawskim, w gminie Gorzków, miejscowości Borsuk i Piaski Szlacheckie, gminy Izbica, w gminie Rudnik, miejscowości Majdan Borowski II, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Maszów i Płonka. Nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na tych terenach dotyczy zwierząt powyżej 3 miesiąca życia. Ponadto obowiązuje tam nakaz trzymania psów na uwięzi lub w ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Natomiast zwierzęta gospodarskie pozostające na wybiegach lub pastwiskach powinny być nadzorowane przez właściciela. Służby weterynaryjne przypominają też, że w Polsce jest stały ustawowy obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie psów powyżej 3 miesiąca życia. Nie ma natomiast takiego obowiązku dotyczącego szczepienia kotów, jednak w miejscach, gdzie została stwierdzona wścieklizna i wyznaczono obszar zagrożony, już takie szczepienie kotów obowiązuje. Ponadto na obszarze zagrożonym zakazuje się także organizowania targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki. Szczegóły w rozporządzeniu wojewody lubelskiego na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w poszczególnych gminach i powiatach. I tak kończymy poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu 2 grudnia. Zbliża się bowiem godzina 6, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami kolejne interesujące audycje. Krzysztof Mysiak pozostaje z Państwem, by je realizować. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. Wcześniej na naszej antenie wiadomości i sport, a kolejny Agrobiznes jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Agrobiznes.